Rak jelita grubego jest drugim po raku płuc u mężczyzn i raku piersi u kobiet najczęściej występującym nowotworem w Polsce. Rocznie diagnozowany jest u ponad 15,5 tysiąca Polaków. Ten nowotwór wcześniej wykryty daje szansę na szybkie i skuteczne leczenie. Kluczowym badaniem w diagnostyce raka jelita grubego jest kolonoskopia. Kto, kiedy i gdzie może bezpłatnie zrobić to badanie? O tym powiemy w dzisiejszym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gośćmi audycji są dr Wiesław Jaroszewicz i dr Adam Markowski, gastroenterolodzy ze Szpitala Miejskiego imienia PCK w Białymstoku. Dzień dobry panom.
Dzień dobry, witamy.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Panowie doktorzy, co to jest ten rak jelita grubego?
Rak jest jednym z nowotworów złośliwych i rak powstaje jako skutek niekontrolowanego wzrostu komórek w obrębie jelita grubego. Może umiejscowić się w każdym jego regionie od początku do końca.
Jelito grube to jest takie N, tylko postawione u nas wewnątrz.
Tak.
1,5 metra długości
to
mniej więcej.
To jest końcowy odcinek przewodu pokarmowego, jest przedłużeniem jelita cienkiego i kończy się odbytem.
No i tam jest błona śluzowa i ona poprzez lata zmienia się. Co się tam zmienia, zanim powstanie już ten nowotwór, ten rak?
Przede wszystkim rak jelita grubego rozwija się długo, bo średnio około 10 lat. W większości przypadków rak pojawia się sporadycznie. Nie jest nowotworem uwarunkowanym genetycznie, natomiast powstaje ze zmian prekursorowych, które rozwijają się w jelicie, czyli z polipów.
Jak te polipy się rozwijają? Z czego one się tworzą? Jak do nich dochodzi w ogóle?
No właśnie, niekontrolowany wzrost komórek doprowadza do powstawania polipów, czyli takich uwypukleń błony śluzowej ponad jej płaską powierzchnię. Takie zmiany powoli rosną i z czasem także się zmieniają.
No to jest tak daleka część przewodu pokarmowego, że trudno powiedzieć, że to, co my zjemy, to już ma wpływ wtedy na tę końcową część, bo jak coś mamy w przełyku, w żołądku, to tam możemy podrażnić sobie. A jak to się dzieje z tym podrażnianiem tej błony śluzowej właśnie w tej części jelita grubego? Co ma wpływ, innymi słowy, na to, że te polipy rosną, że one się tworzą w ogóle?
Nie wiemy tak naprawdę, co jest bezpośrednią przyczyną powstawania polipów czy raka. Na pewno nie jest to, przyczyną nie jest jakiś jeden czynnik, tylko cały zespół tych różnych przyczyn. Jedną z nich są mutacje genetyczne, bo w części przypadków rak jelita grubego występuje rodzinnie i zależy od zmian w chromosomach. Jest to mniejsza część przypadków, bo ocenia się, że do 20% stanowią raki jelita grubego występujące rodzinnie i uwarunkowane genetycznie. W około 80% przypadków są to raki sporadyczne, czyli niezależne od tych uzależnień rodzinnych i genetycznych. I one właśnie powstają na podłożu zmian prekursorowych, czyli łagodnych zmian przednowotworowych, czyli polipów. Są różne rodzaje polipów, bo mogą być takie polipy zwykle łagodne, jak hiperplastyczne, w których rak rozwija się w wyjątkowych przypadkach. Natomiast my tutaj zajmujemy się głównie polipami gruczolokowatymi, czyli takimi polipami, które po latach przekształcają się w raka, mogą przekształcić się w raka.
Ten rozwój tego polipa do stanu, kiedy jest już nowotworem, to jest właśnie te 10 lat?
Tak, to może być okres około, ocenia się, że około 10 lat. U jednych osób zmiany te powstają szybciej, u innych wolniej, ale tak mniej więcej to się ocenia.
Tak?
Jeżeli chodzi o rozwój raka jelita grubego, bierze się pod uwagę to, co nazywamy czynnikami środowiskowymi. Jeżeli chodzi o czynniki środowiskowe, to uważa się, że sposób odżywiania ma znaczenie w powstaniu raka i jest najważniejszym. Właściwie sposób odżywiania jest uznawany jako najważniejszy czynnik, jeżeli chodzi o czynniki środowiskowe.
Mówi się, że czerwone mięso.
Tak, pożywienie bogate w czerwone mięso, tłuszcze zwierzęce, ubogie w selen i ubogie we włókna roślinne może mieć znaczenie. Poza tym, jeżeli chodzi o czynniki środowiskowe, to co nazywamy otyłością brzuszną, częściej wiąże się z powstawaniem raka, brak aktywności fizycznej. Również rozważa się palenie papierosów jako czynnik środowiskowy niekorzystny, czyli sprzyjający rozwojowi raka jelita grubego.
Ale palenie to właściwie bardziej zdawałoby się, że będzie oddziaływać na tę pierwszą część układu pokarmowego, na płuca i tak dalej. Tu się okazuje, że ma wpływ ogromny właśnie na tę ostatnią.
Również ma znaczenie w przypadku rozwoju raka jelita grubego, niestety.
Wspomnieli tutaj panowie o tym, że jest to również genetyczna przyczyna. Jak często zdarza się, że właśnie te geny zdecydowały, że ktoś ma najpierw polipowatość, a potem nowotwór?
Tak jak mówiłem, u około 20% osób są to zależności rodzinne lub wręcz genetyczne. Bardzo rzadko na szczęście występuje zespół, powiedzmy, polipowatości rodzinnej, czyli jest to taka choroba uwarunkowana genetycznie, która w 100% prowadzi do powstania raka jelita grubego.
W jakim wieku?
W młodym wieku. To są osoby, powiedzmy, w 20 roku życia, u których rozwijają się setki i tysiące polipów w obrębie jelita. No i te zmiany proliferują dużo szybciej. One ulegają dużo szybciej złośliwieniu niż w przypadku tych sporadycznych polipów, które występują częściej.
Wspomnieliśmy tutaj, że to jelito grube to jest 1,5 metra mniej więcej. W jakiej części najczęściej dochodzi do nowotworów?
Rak jelita grubego rozwija się najczęściej po lewej stronie jelita, ale i dlatego też przed laty badania w celu zlokalizowania raka dotyczyły tej właśnie części, ponieważ jest łatwiej osiągalna. Mhm. Ale niestety okazuje się, że również rak jelita grubego lokalizuje się na całej długości jelita, również po prawej stronie, często w okolicy kątnicy, tam gdzie zaczyna się jelito grube. Dlatego też kolonoskopia, o której była mowa, jest najlepszym sposobem na zbadanie całego jelita i uchwycenie ewentualnych zmian nowotworowych czy przednowotworowych w całym jelicie grubym.
A te zmiany, które żeśmy już wspomnieli, to przede wszystkim polipowatość. I to głównie polipowatość gruczolakowata.
Właśnie. Tak. Znaczy, polipowatość to jest nazwa schorzenia, które charakteryzuje się występowaniem bardzo dużej ilości polipów. I raczej dotyczy ono właśnie tych zaburzeń, tych chorób genetycznie uwarunkowanych. My mówimy o licznych polipach, o polipach sporadycznych. Polipowatość to raczej takie słowo, które mówi o tej chorobie genetycznie uwarunkowanej.
A jeśli chodzi o tych, którzy mają sporadyczne nowotwory jelita grubego, to ile tych polipów tam wystarczy, żeby się to rozwinęło do stanu raka?
No wystarczy jeden.
Jeden wystarczy nawet.
Czasami może być pojedynczy polip i czasami w tym właśnie polipie może pojawić się rak. Natomiast są osoby oczywiście, które mają kilkanaście, kilkadziesiąt tych polipów różnej wielkości i jakby różnego rodzaju, tak? Tak jak wcześniej wspominałem, mogą być też polipy hiperplastyczne, czyli takie dużo łagodniejsze i zwykle właśnie, jeżeli jest ich tych polipów dużo, to często są to te polipy hiperplastyczne. Ale również spotykamy takie przypadki, że pacjenci mają po kilkanaście tych gruczolaków.
A czy te polipy same znikają i potem następne nowe się robią? Czy my sami z nimi jakoś, powiedzmy, walczymy, czy to niestety wymaga zawsze jakiejś interwencji?
Same raczej nie znikają. Na szczęście nie ze wszystkich polipów rozwija się rak. Dlatego też, a my dokładnie nie wiemy, z którego polipa akurat powstanie nowotwór. Mhm. I dlatego też zadaniem w tej prewencji wtórnej w czasie kolonoskopii usuwa się wszystkie polipy, które są widoczne. Czyli po prostu likwiduje się możliwość rozwijania polipa, i w konsekwencji powstania raka z polipa.
No tak, ale jeżeli jest ich 5, 6, powiedzmy 10, to nie jest jeszcze tak dużo, ale jak ktoś ma kilkadziesiąt, jak tu wspomniał pan doktor, to wtedy co, wszystkie się też wycina?
Tak. Wycina się wszystkie, czasami w czasie jednego badania, jakich jest bardzo dużo, to dzieli się te zabiegi na kilka etapów. No, wszystko to pochłania pewien czas, tak? I zawsze jest jakieś ryzyko badania. Także jeżeli polipy lokalizują się na przykład w trzech różnych odcinkach jelita grubego, to czasami usuwamy wszystkie polipy z jednego odcinka, powiedzmy z okrężnicy prawej, tak? Czy z okrężnicy wstępującej, a pozostałe polipy usuwane są podczas kolejnego zabiegu, na który pacjent przychodzi, no, kiedy indziej.
A to usunięcie polipa przecież powoduje jakąś ranę. To ona musi się tam zabliździć, musi się przecież no, to zagoić, tak to nazwijmy.
Tak.
No właśnie się goi, prawda? Zabieg usuwania polipa też jest zabiegiem, trzeba powiedzieć, bezbolesnym. Mhm. Tego się nie odczuwa. I powikłania, ponieważ badanie te profilaktyczne dotyczy mniejszych polipów, a więc też ryzyko powikłań to jest mniejsze. I w zasadzie, mimo że pewne powikłania mogą mieć miejsce, to generalnie uznaje się kolonoskopię za badanie bezpieczne. No i najlepsze, jeżeli chodzi o profilaktykę raka jelita grubego, ponieważ badania obrazowe, które mogłyby uwidocznić obecność polipań, uniemożliwiają usunięcie polipa. Więc jeżeli nawet by się wykryło polip za pomocą na przykład wirtualnej kolonoskopii, czyli przy użyciu badania komputerowego, to i tak ta osoba w konsekwencji musi być poddana kolonoskopii, usuwaniu polipa za pomocą kolonoskopu.
Bo ten polip jest wycinany i poddawany badaniom i się stwierdza, czy jest tam zmiana nowotworowa, czy nie. I to jednocześnie robi się kosmetykę, tak to nazwijmy w skrócie, a w drugiej sytuacji od razu bada się, czy z tego mogło coś powstać i ewentualnie czy szukać dalej, czy nie ma jakichś przerzutów w innych rejonach.
I oczywiście te polipy są oceniane histopatologicznie. One są różnie zbudowane i w zależności od budowy polipa, od wielkości polipa, zalecane są badania kontrolne w odpowiednim czasie.
Panowie, od 2010 roku chyba zajmujecie się tymi badaniami profilaktycznymi, wykonywanymi, dodajmy, za darmo w szpitalu PCK, w programie specjalnym. Na 100 przebadanych osób, u ilu udało się cokolwiek znaleźć?
Średnio u około 30% osób poddanych badaniom wykrywa się polipy. Mowa tutaj o polipach gruczolakowatych, bo te stanowią takie istotne ryzyko powstania raka. U około 6% są to takie gruczolaki zaawansowane, czyli te stany przedrakowe są na tyle zaawansowane i zmienione, że powiedzmy do raka tylko jeden krok, prawda? Natomiast raki wykrywa się u około 1% osób poddanych badaniom przesiewowym.
Czyli rocznie przebadacie mniej więcej 300-400 osób i ten 1% z każdego roku to niestety
tak jest.
Nowotwór. Za chwilę powiemy o tym, co może wskazywać, że niestety coś niepokojącego dzieje się w jelicie grubym. Dziś gośćmi programu są gastroenterolodzy dr Wiesław Jaroszewicz i dr Adam Markowski ze Szpitala Miejskiego imienia PCK w Białymstoku. Szpitala, w którym bezpłatnie można zrobić profilaktyczną kolonoskopię, żeby walczyć z ewentualnym rakiem jelita grubego. Już powiedzieliśmy, że przy badaniach, które prowadzi szpital i panowie w nich uczestniczą, to 30% to są przypadki, kiedy znajdują się tam polipy, a 1% to są już nowotwory. A proszę mi powiedzieć, jak długo rak jelita grubego nie daje żadnych objawów, czyli w jakim wieku najczęściej nam się może pojawić?
Z danych epidemiologicznych wynika, iż rak, zachorowalność, zapadalność na raka jelita grubego drastycznie wzrasta po 50 roku życia. Stąd też programy, które mają działanie profilaktyczne, dotyczą osób, które ukończyły 50 rok życia. W niektórych sytuacjach, jeżeli w rodzinach są osoby krewni pierwszego stopnia, rodzice, rodzeństwo, dzieci, jeżeli miały raka jelita grubego, wówczas ryzyko zachorowania jest większe i u tych osób zaleca się, aby badania profilaktyczne rozpocząć od 40 roku życia.
A czy są takie przypadki, że już w dużo mniejszym wieku też prowadzi się kolonoskopię?
Rak jelita grubego rzadko występuje u osób poniżej 40 roku życia. U osób w siódmej dekadzie życia, po 65 roku życia, występuje dziesięciokrotnie częściej niż u osób na przykład w 20-30 roku życia. Natomiast oczywiście raki jelita grubego zdarzają się także u osób młodych i nie muszą być one uwarunkowane genetycznie, tak jak w przypadku zespołu Lyncha, czy w przypadku tej polipowatości rodzinnej, ale czasami mogą zdarzać się też sporadyczne raki jelita grubego u osób młodych.
Wspomniał pan tutaj o zespole Lyncha, o tej polipowatości, więc wtedy w tym programie też można brać udział, czy to jest objęte oddzielnymi badaniami?
Również można brać udział, przy czym osoby, które zgłaszają się, powinny mieć wykonane wcześniej badania genetyczne, które udowadniają właśnie tego rodzaju schorzenie.
A co może wskazywać, że w jelicie grubym dzieje się coś niepokojącego?
Otóż tym właśnie jest problem, że rak jelita grubego jest nowotworem, który rozwija się podstępnie na przestrzeni wielu lat i właśnie nie daje żadnych objawów. Dopiero przy dużym zaawansowaniu pojawiają się objawy, ale wówczas możliwość leczenia jest bardziej ograniczona i rokowanie jest gorsze.
A czy to są jakieś specyficzne sygnały, które trzeba jednak zauważyć i ewentualnie sprawdzić, czy nic się nie dzieje?
Te objawy zależą w pewnym stopniu od lokalizacji i zaawansowania nowotworu. Bóle brzucha są mało charakterystyczne i raczej nie występują, co jest właśnie niestety w kontekście profilaktyki niedobrze, prawda? Bo nie ma żadnych sygnałów, że coś się może dziać niedobrego. Tutaj ważnym takim objawem, jeżeli chodzi o jelito grube, jest zmiana rytmu wypróżnień. Mhm. Jeżeli pojawią się w pewnym momencie z niewyjaśnionej przyczyny biegunki czy zaparcia, czy naprzemienne wypróżnienia, niewyjaśnione jakimiś błędami w diecie czy rodzajem diety, no to właśnie taki objaw tych zaburzenia defekacji może być sygnałem, że coś niedobrego się z jelitem dzieje. No również jeżeli pojawi się taki objaw jak krwawienie, prawda, krew w stolcu, no to też może sugerować obecność nowotworu. I tu jest ważne, że szereg osób, bo najczęstszą przyczyną krwawienia z dolnego odcinka są żylaki odbytu, hemoroidy. Mhm. I często te osoby, które wiedzą o tym, że mają żylaki, prawda, mogą bagatelizować to pojawianie się krwi i niestety w międzyczasie może rozwijać się rak jelita grubego, więc również należałoby każde krwawienie, prawda, brać na poważnie.
Mówi się, że rak jelita grubego dotyczy w podobnym stopniu kobiet i mężczyzn, ale kobiety mają różne właśnie wypróżnienia, często mają właśnie zaparcia i tak dalej. Czy jest jakaś różnica w objawach pomiędzy płciami?
Nie ma takiej różnicy. Ważna jest nagła zmiana rytmu wypróżnień.
Ile? Ta nagła zmiana. No. Było normalnie, a teraz...
Nagła zmiana, która trwa przez jakiś czas, bo jednorazowe epizody biegunki czy zaparcia mogą występować u każdego związane. Mogą być z dietą, ze zmianą trybu życia, z przyjmowaniem powiedzmy leków. Chodzi tu o taką sytuację, kiedy pacjent oddaje normalnie stolce przez powiedzmy 50 lat, a tu nagle buch, od czerwca coś się zmieniło, powstają zaparcia, które trwają już 3 miesiące, które są niewytłumaczalne, nie wiadomo dlaczego powstały. I to jest właśnie niepokojące, bo trzeba to zróżnicować powiedzmy z zaparciami wieloletnimi, nawykowymi, które niektóre osoby mają od dzieciństwa. Te nie są takim objawem niepokojącym jak nagła zmiana. Nagła zmiana w kierunku biegunki lub zaparcia.
I jeszcze dr Wiesław Jaroszewicz, proszę.
Też może być sytuacja, że osoby, które od lat mają zaparcia i w pewnym momencie dochodzi do normalizacji wypróżnień. Wydaje się, że w końcu jest dobrze. A to też może być takim objawem niepokojącym.
Ale są tacy, którzy...
Czyli zmiana rytmu wypróżnień, prawda?
Ale są tacy, którzy mają ten zespół na przykład jelita drażliwego, to tam wszystko może zadziałać, stres może zadziałać, no jedzenie.
Tak, ale wtedy myślimy o wieku, prawda? Tutaj wiek ma pewne znaczenie. Z jaką osobą mamy do czynienia, jeżeli ta osoba ma 30 lat i są te zaburzenia, to inaczej o tym myślimy. Ale jeżeli to jest osoba, która ma 50 lat, no to powinna poddać się kontroli endoskopowej.
Dobrze, to jakie badania i z jaką dokładnością pozwalają zdiagnozować zagrożenie rakiem jelita grubego?
Najlepszym badaniem jest oczywiście kolonoskopia.
I o niej sobie powiemy później. Mhm. A jakie jeszcze inne?
Mniej popularne to badanie kału na krew utajoną. Przy czym w przypadku tego badania musi być ono wykonywane regularnie przez powiedzmy kilka lat w równych odstępach czasu i wtedy dopiero wnosi coś do diagnostyki. Konsekwencją pojawienia się takiej krwi utajonej w kale jest wykonanie kolonoskopii. Inne badania to mogą być badania radiologiczne, czyli badanie, prześwietlenie z podaniem barytu do jelita albo z połknięciem barytu, które umożliwia wtedy uwidocznienie na zdjęciach rentgenowskich jelita grubego. Czasami przeprowadza się kolonoskopię wirtualną, czyli pacjent jest przygotowywany do tego badania komputerowego, podobnie jak do kolonoskopii, i robiony jest skan jamy brzusznej. Komputer przetwarza to na obraz i wtedy takie badanie pozwala też uwidocznić większe zmiany w obrębie jelita i uwidocznienie takich zmian, tak jak już wcześniej mówiliśmy, też pociąga za sobą konsekwencje, bo ostatecznością jest i tak kolonoskopia, bo wskazane jest zobaczenie tych zmian i pobranie z nich wycinków, żeby dalej ukierunkować na odpowiednie leczenie.
Wracając do tego, co wcześniej pan doktor powiedział, to ważne jest to, żeby te polipy pousuwać, bo one są potencjalnym miejscem, źródłem tego rozwoju nowotworu.
Tak jest. Tutaj trzeba wspomnieć, że zachorowalność na jelita grubego ciągle rośnie i będzie rosła, ponieważ czynnikiem ryzyka jest wiek. Społeczeństwo po prostu się starzeje i coraz więcej tych nowotworów się wykrywa. Ostatnie badania mówią, że co roku w Polsce wykrywa się raka jelita grubego u 18 tysięcy osób i 11 tysięcy osób co roku umiera z powodu raka jelita grubego. Czyli przez 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu, umiera 30 osób dziennie na raka jelita grubego i 50 osób dziennie dowiaduje się, że ma raka jelita grubego. Te liczby robią wrażenie, prawda?
No i dobrze, to za chwilę spróbujemy powiedzieć, na jakim etapie wykryty rak jelita grubego da się jeszcze całkowicie wyleczyć. Dziś mówimy o kolonoskopii, o badaniu, które pozwala szybko i w 100% stwierdzić, czy mamy do czynienia z zmianą nowotworową, czy tylko jest to polip. Na jakim etapie rozwoju raka zdiagnozowanego w jelicie grubym da się całkowicie go jeszcze wyleczyć?
Rak wcześniej wykryty może być całkowicie uleczalny. Jeżeli chodzi o raki, które spotykamy w czasie kolonoskopii, to tutaj jest kilka aspektów, bo mogą to być zmiany zaawansowane, które w czasie badania widzimy na monitorze i wiemy już, że to jest rak, wiemy, że to nowotwór, pobieramy wycinki, żeby potwierdzić, tylko badanie pod mikroskopem wykonać. Czasami mogą być też raki w polipie. Im większy polip, tym większe prawdopodobieństwo rozwoju w nim raka. W dużych polipach, większych niż 3-5 cm, ryzyko raka jest praktycznie 50%. Przy czym komórki rakowe mogą też powstawać w małych polipach i z tego, co pamiętam, opisywano ogniska raka nawet w polipach 5-milimetrowych. I to też tutaj jest różny aspekt, bo jeżeli widzimy, że taki polip jest duży, jest nieprawidłowo zbudowany, zmieniony, jeżeli podejrzewamy w nim raka, to pobieramy wtedy wycinki do badania i taki pacjent często później kierowany jest do chirurga. Natomiast czasami ogniska raka powstają wewnątrz polipa, w jego centrum i taki polip wygląda normalnie, tak jak polip łagodny, jest niezmieniony. Taki polip usuwamy i dopiero z badania mikroskopowego dowiadujemy się, że w środku było ognisko raka. Polip został całkowicie usunięty i taki pacjent może zostać nawet całkowicie wyleczony podczas tego badania. Samo usuwanie polipa trwa kilka sekund i nie boli, bo jelito od wewnątrz nie jest unerwione bólowo. To, czy taki pacjent jest całkowicie wyleczony, to dowiadujemy się przy kolejnych badaniach endoskopowych, które później są powtarzane. Są też odpowiednie kryteria, które ten polip, ognisko raka musi spełnić, żeby uznać, że polip został radykalnie, całkowicie usunięty w czasie badania kolonoskopowego.
Czy usunięcie tego raka, który został stwierdzony, gwarantuje, że już jest wyleczony? No, z chirurgii z chirurgicznego punktu widzenia pewnie tak, ale czy z onkologicznego także?
Jeżeli uważa się, że jeżeli polip z rakiem został usunięty radykalnie makroskopowo i mikroskopowo, to taki pacjent jest całkowicie wyleczony.
Nie wymaga potem żadnej chemii, żadnych...
Nie wymaga żadnego takiego innego postępowania poza kontrolnymi badaniami kolonoskopowymi. No, z tym, że muszą być tutaj spełnione te kryteria, tak jak powiedziałem, czyli według endoskopisty zmiana musi być usunięta doszczętnie i doszczętność usunięcia musi być potwierdzona przez histopatologa opisującego badanie, bo taki polip wysyłany jest na badanie histopatologiczne, czyli jest zamrożony, krojony na plasterki. Każdy z tych plasterków oglądany jest przez lekarza. No i pewne kryteria muszą być spełnione. Musi być, ten rak nie może być takim bardzo złośliwym, żeby podejrzewać, że mógł być całkowicie usunięty. Musi być pewien zachowany odstęp od linii cięcia do tego ogniska raka. Ono nie może się znajdować w linii cięcia, bo wtedy ryzyko, że jakieś komórki pozostały w jelicie, jest dużo większe.
Samo cięcie można jeszcze też przenieść pewnie.
Znaczy tutaj akurat to się nie przenosi, ale też histopatolog musi potwierdzić, że komórek rakowych nie ma w naczyniach wewnątrz polipa. Czyli tutaj są takie pewne specjalistyczne kryteria, o których lekarz endoskopista może się zorientować, jakie dalsze postępowanie z pacjentem musi być.
Z waszej praktyki, jak często potrzebne jest po usunięciu tego polipa, czy też już nowotworu, jeszcze potrzebne jest dodatkowe leczenie poprzez onkologów? Tak procentowo, czy da się to określić, czy to połowa, czy 2/3, 1/3? Jest w ogóle jakaś taka wiedza na ten temat?
Jeżeli rak w polipie został usunięty w czasie kolonoskopii radykalnie, tak jak powiedziałem, radykalnie makroskopowo i mikroskopowo, to wówczas nie wymaga on innego leczenia.
Tylko obserwacja.
Tylko obserwacja, z tym, że musi być jednak pewność, że pewność szczególnie mikroskopowa, że to cięcie było daleko, że jest polip usunięty radykalnie. Nie wystarczy to, że endoskopista uważa, że usunął polip w całości. Histopatolog musi to potwierdzić.
Czyli musi być duży zapas, żeby było wiadomo, że ten nowotwór był daleko w środku gdzieś, a nie...
Tak jest, tak jest.
Zewnątrz.
No i te wszystkie kryteria muszą być przez histopatologa określone, bo czasami histopatolog nie potrafi się wypowiedzieć co do niektórych aspektów i wtedy nie można powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że polip został w 100% usunięty radykalnie i wtedy zawsze pozostają jakieś wątpliwości, ale temu służą właśnie kolejne kontrolne badania kolonoskopowe. Ja w swojej praktyce mam kilku pacjentów, którym usunąłem właśnie polipy z rakami i oni przychodzą na kolejne badania endoskopowe i na szczęście u nich akurat nie było znowu.
Tak. A jak często przychodzą na te badania?
Na początku częściej, później rzadziej.
Co to znaczy częściej?
To znaczy po usunięciu polipa z rakiem pierwszą kolonoskopię ja zalecam po 3 miesiącach, później po 6, później co roku.
A czy ta kolonoskopia robiona tak często, ja rozumiem, że badanie jest w dużym stopniu ze znieczuleniem i nie jest takie dokuczliwe, ale czy w przypadku, kiedy są duże zmiany, to badanie jest bardziej bolesne, czy też to nie ma znaczenia?
W większości przypadków nie jest potrzebne znieczulenie do badania. Nawet z wyników naszych badań przesiewowych, o których tam wspominał pan profesor Rzyguła, który jest koordynatorem tych badań, sami pacjenci i lekarze uważają, że w 80% znieczulenie nie jest potrzebne. U części pacjentów wskazane jest znieczulenie, u tych pacjentów, którzy mają dolegliwości bólowe, którzy mają wysoki poziom lęku.
Czyli tak naprawdę to nie trzeba się bać tego badania, bo do tego zmierzam. Czy ono jest tak strasznie nieprzyjemne?
No właśnie, pan profesor Rzyguła mówi, że jedno badanie kolonoskopowe może wystarczyć na całe życie, jeżeli przeprowadzi je kompetentny specjalista. I to jest bardzo ważne. Kilka jest aspektów tego stwierdzenia. Po pierwsze, badania przesiewowe wykonują lekarze specjaliści, albo znaczy specjaliści z zakresu gastroenterologii, albo lekarze, którzy posiadają certyfikaty z kolonoskopii wydawane przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologii. Poza tym nad tymi badaniami prowadzony jest nadzór, to znaczy określane są pewne wskaźniki jakości wykonywania kolonoskopii, czyli no, trzeba po prostu bardzo dobrze robić te badania, żeby jak najwięcej pomóc. I nie trzeba się bać tego badania, bo korzyści bardzo przewyższają no, pewne niedogodności, które trwają no, powiedzmy jedną dobę i związane są z przygotowaniem do badania, bo niektórzy pacjenci, że przygotowani mówią, że przygotowanie było dużo gorsze niż samo badanie, albo i z badaniem, które czasami faktycznie no, może być bolesne.
Jak to technicznie wygląda, powiemy za chwilę. Teraz na koniec programu powiemy kilka wskazówek praktycznych, jak, kto i gdzie może skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych w kierunku raka jelita grubego prowadzonych przez Szpital Miejski imienia PCK. Co trzeba zrobić, panowie?
Aby przebadać się, należy wypełnić ankietę do programu. Tą ankietę można otrzymać, można też bezpośrednio w szpitalu i na miejscu wypełnić. I to jest dosyć wygodne. Albo można ze strony internetowej ściągnąć i wypełnić. To jest program badań przesiewowych raka jelita grubego. To jest krajowy program. Mhm. Na tej stronie tego programu jest ankieta. I do badań kwalifikują się wszystkie osoby w wieku od 50 do 65 roku życia. I to jest w ten sposób, że najstarsze osoby to jest PESEL. Dwie pierwsze cyfry PESEL-u 53, rocznik 53, a jeżeli w rodzinie są krewni pierwszego stopnia, u których był rak jelita grubego, czyli jeżeli rodzice, rodzeństwo czy dzieci miał raka jelita grubego, wówczas od 40 roku życia można zgłaszać się na badania i wtedy dwie pierwsze cyfry PESEL-u to jest 78.
Czyli przedział od 78 w przypadku, kiedy mamy w rodzinie epizody, potem 10 lat trzeba dodać i to będzie 88 i ten przedział 68.
Te osoby, tak, które, gdzie był rak, prawda, jasne. W rodzinie, to
szczegóły
mogą od 40 roku
znaleźć
życia.
Na stronie internetowej Szpitala Miejskiego PCK, ankieta również, a jeśli ktoś chce dopytać, czy jest jakiś numer telefonu, pod który można zadzwonić i bez względu...
W tej sprawie można kontaktować się z rejestracją poradni gastroenterologicznej szpitala. I to jest numer telefonu 85 664 85 18 albo też telefon komórkowy specjalnie do tego programu uruchomiony. To jest numer 791 448 519.
Ja może powtórzę, numer stacjonarny 85 664 85 18 i numer komórkowy 791 448 519. Jeśli chodzi o samo przygotowanie i całą resztę, to tam w tej instrukcji obsługi na pewno znajdziemy i najprawdopodobniej w trakcie rozmowy telefonicznej także, tak?
Tak, osoby, które będą poddawane badaniu, otrzymują specjalny preparat do oczyszczenia jelita. Również instrukcje, jak się przygotować do tego badania.
Ile to czasu w sumie zajmuje? Przygotowanie samo.
Więc przygotowanie kilka dni odnośnie przestrzegania odpowiedniej diety, a samo przygotowanie to jest dwukrotne zastosowanie leku przeczyszczającego. Zwykle wieczorem w przeddzień badania, rano w dniu badania.
Czyli praktycznie może to nie wyłączyć w ogóle z życia i funkcjonowania normalnego, jeśli chodzi o to badanie. A zatem jeśli ktoś ma jakieś jeszcze wątpliwości, powtórzę numer telefonu. Szpital Miejski PCK 85 664 85 18 lub telefon komórkowy 791 448 519. Moimi i Państwa gośćmi byli dr Wiesław Jaroszewicz i dr Adam Markowski, gastroenterolodzy ze Szpitala Miejskiego imienia PCK w Białymstoku. Dziękuję panom bardzo.
Dziękuję.